To mam ze sobą filiżankę, którą udało się ratować ze zgliszczy, gdzieś pod jakimiś belkami. No i przywiozłam ją opakowaną całą, żeby nic jej się nie stało w podróży. Więc ona jest trochę oblepiona stopionym szkłem, zabłąkana taka wśród popiołów. Chociaż spłonął kościół, to obok dosłownie 2-3 metry od kościoła stała figura Matki Boskiej, która jest w ogóle nietknięta. I mieszkańcy, widząc, że już nie da się właściwie kościoła ratować, stali oblewali Maryję wodą, żeby płomienie nie strawiły. I dużo osób powtarza to do tej pory, że została Maryja. W tym momencie są już sprzątnięte wszystkie części metalowe, jest sprzątnięte już całe drewno to spalone i jest taka po prostu pusta przestrzeń.
Ja odpuść nam nasze winy, my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wodź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś, Maryjo, łaski
spełnione Pan z Tobą.
Nici historii. Reportaż Joanny Sikory.
Matko Boże, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej.
Ja do wioski jeżdżę właściwie od początku mojego pobytu na Syberii i na początku mój przyjazd do wioski to był taki z ciekawości, bo mówiło się w Tomsku, że jest wioska, że są dobrowolni przesiedleńcy. Natomiast potem ta ciekawość przerodziła się w takie relacje niemalże rodzinne, ponieważ zaczęłam chodzić do domów kobiet, czy bawić się też z dziećmi, więc to już nie było tylko uczestnictwo w grupie, żeby na przykład zaśpiewać podczas mszy, ale też żeby spotkać się z tymi ludźmi, żeby posłuchać czy o historii, czy o takim dniu codziennym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Agnieszkę pani zna, na Polka. Przeżywa to wszystko, te góry z nami razem.
A вот z Polski przyjeżdżają.
Ja będę was zapisywać, хорошо?
No, a wszystko jedno, nie tak, jak вот my, jak babcia u nas w Polsce przyjechała i my po polsku i gadamy.
No, my też po polsku rozmawiamy z panią.
A nie tak rozmawiamy.
Kościół w wiosce Białystok jest takim, był taką budowlą, która była świadkiem historii, która przetoczyła się przez wioskę, ale też takim świadkiem historii właściwie losów Polaków. Sam kościół został wybudowany w 1908 roku przez Polaków, dobrowolnych przesiedleńców, którzy pod koniec XIX wieku przyjechali na Syberię osiedlić się na wolnych terenach i funkcjonował on około 25 lat. Kiedy przyszła władza sowiecka, zdecydowano się zamknąć ten kościół. Ludzie zaczęli się modlić w domach, zasłaniano okna, że modlono się przy świecach. Babcie powtarzają, spotykaliśmy się po chatach. I kościół był dosyć dużym budynkiem, to było około 200 metrów kwadratowych i właściwie ta wielkość kubatury uratowała sam budynek przed zniszczeniem. W okresie II wojny światowej Sowieci postanowili przeznaczyć kościół na magazyn. Wracając do tej historii, że kościół jest takim świadkiem losów wioski, to można mówić o początku I wojny światowej, 1914 rok, kiedy z wioski część mężczyzn została zabrana na front, a przede wszystkim warto podkreślić 1937-38 rok, wszyscy mężczyźni z wioski zostali aresztowani i zostali wyprowadzeni w okolice Kołpaszowa, gdzie zostali rozstrzelani. Natomiast mieszkańcy wracają też często do historii powojennej, czyli od roku 1945 kościół został zamieniony na klub. Jeżeli popatrzeć się na wcześniejsze zdjęcia, gdzie kościół jest taki strzelisty, ma wieżę, ma dzwonnicę, piękną drewnianą snycerkę, to w okresie wojny i po wojnie jest to już taka prostokątna szopa.
Siadajcie.
Dobrze, tutaj ona siądzie, ja na krzesło.
My nic nie pojmali, my w klub chodzili, tancowali tam. I proszę Boga teraz, że prościł Bóg nam nasze co my nagrzeszyli, bo my nie znali, co my robili.
Taka niezwykłość, jak ludzie odnoszą się tak niesamowicie z taką pieczołowitością czy z taką duchowością do budynku kościoła budowanego przez przodków. I w latach 80. władza buduje niedaleko taki duży, dwupiętrowy budynek ceglany, w którym znajduje się duża sala kinowa, znajduje się duża sala na różnego rodzaju występy. I w tym momencie budynek kościoła zostaje zupełnie porzucony, zapomniany. Stoi po prostu przez kilka lat. Natomiast ten pusty budynek okazuje się nie być budynkiem zapomnianym, bo polska społeczność, katolicka społeczność postanawia odzyskać ten budynek i na nowo wprowadzić tam obrzędy wiary swoich przodków. Mieszkańcy Białegostoku wystosowują list do Polaków z prośbą o wsparcie w odbudowaniu kościoła. I rzeczywiście Polacy zaczynają pomagać. Czy jest to finansowa pomoc, czy też później Polacy zaczynają po prostu przyjeżdżać i stricte swoimi rękoma budować kościół. Dzisiaj też ludzie są właściwie tacy dumni, że uczestniczyli w tej odbudowie, bo w tym momencie kościół, można powiedzieć, że miał takie dwie zmiany budowniczych. To są pierwsi z 1908 roku i potem to odnowienie, czyli takie danie nowego ducha, też w pewnym sensie, tak mi się wydaje, ducha takiej współczesności, bo to już mamy końcówkę wieku XX i kolejne pokolenie, oddając też cześć swoim przodkom, właśnie stawia ten kościół własnymi rękoma. I w 1998 roku, czyli w okrągłą rocznicę nie tylko zbudowania kościoła, ale przede wszystkim w stulecie powstania samego Białegostoku, 13 czerwca, w dzień świętego Antoniego z Padwy, kościół rozpoczyna swoją działalność i ma duże znaczenie też dla dzisiejszych mieszkańców.
Skolki ludu było, jak raz 100 lat odprawiali.
Ile ludzi było? Akurat świętowali stulecie Białegostoku i otwierali ten kościół. I z Nowosybirska przyjeżdżali, i z Tomska, i ze wszystkich wsi. I Rosjanie, i Polacy cieszyli się z tego kościoła. A tu taka rzecz się stała.
Na drugi dzień naplakały się. Jak szkoda, ile lat stoją. Ой, шкода, ой, шкода, що такого костюма не буде. От так, чогось запалив.
Po ochłonięciu, po tych pierwszych chwilach takiej rozpaczy wewnętrznej, okresie załamywania rąk i płaczu, bardzo szybko pojawiły się myśli, że kościół musi być odbudowany. I zarówno starsze panie, te 90-letnie, pytały się, kiedy możemy dać pieniążki, i też rodziny, kobieta, która ma 6 dzieci. I widząc taką potrzebę, zdecydowaliśmy, że warto, tak jak Polacy z Białegostoku poprosili w 1991 roku Polaków z Polski o pomoc w odbudowie kościoła, więc teraz postanowiliśmy też odezwać się do środowisk zarówno w Polsce, jak i za granicą, żeby na miejscu drewnianego kościoła postawić kolejną świątynię, która będzie zarówno miejscem modlitwy, jak i też miejscem właśnie dla dzieci na różnego rodzaju zajęcia aktywizacyjne czy ewangelizacyjne.
Na razie to wszystko zależy też od biskupa. Будет здесь церковь, не будет, как это все будет. Но вы хотите, чтобы было?
Конечно.
Cały czas mówię, postanowiliśmy, zorganizowaliśmy, jeździmy. Ja przyjechałam do Rosji w celu stricte naukowym. Piszę doktorat dotyczący deportacji lat 40., deportacji Polaków, którzy zostali zesłani do altajskiego kraju. Pierwszy pobyt w Rosji to było planowane pół roku. Natomiast minęło pół roku i okazało się, że ilość materiału, która jest możliwa do zdobycia, jest na tyle duża, a także otoczenie. Przyszedł chyba taki moment, kiedy mogłam spełnić swoje marzenie. Marzenie polegające na tym, że chciałabym zamieszkać w Rosji, żeby ją poczuć, a nie tylko przejechać przez Rosję jak turysta. I zdecydowałam się zostać właściwie też na pół roku, no ale te decyzje potoczyły się tak, że właśnie kończy się trzeci rok. Jeżeli popatrzę się na swoje życie, to, że jestem na Syberii, to, że tam trafiłam, nie jest przypadkiem, że jak gdyby wszystko gdzieś, nie wiem, powiedzmy przestrzeń 10 lat, to jest taka droga, która doprowadziła mnie stricte właśnie na Syberię, pozwoliła spotkać się z mieszkańcami Białegostoku, o którym jeszcze 3-4 lata temu nie miałam zupełnie pojęcia.
Bo moje książki.
I to, że wszystko po polsku, da, wykład
Marii, po polsku, po polsku. Może nie jeszcze z Polski, może jeszcze babciny, Bóg ich znaje. Różaniec swój, litanii tam i tam, także do Pana Jezusa tam różaniec.
Mając możliwość spotkania się z tymi ludźmi, starałam się zapisać rozmowy, mając wrażenie, że być może za chwilę pewna historia się skończy. Za chwilę tych kobiet zabraknie i potem nikt już nie opowie historii. Bo jest to niezwykła opowieść, spotkać w środku Syberii, niemalże w sercu Syberii, ludzi, którzy nigdy nie byli w Polsce, którzy tylko słyszeli, dla których Polska jest takim marzeniem, jakąś taką jawą, natomiast mają dla niej tyle szacunku, a przede wszystkim jest to szacunek do swoich przodków, do starszych pokoleń.
Do Najświętszej Panny Maryi. U mamy byli tam i miałkimi, całkiem, ja może i grzesznicą, no ja spaliła, oni już całkiem...
Jeżeli patrzy się na starsze pokolenie białostoczcan, to ich polskość jest dokładnie w takiej sferze sakrum. Oni odnoszą się do tego z niesamowitym szacunkiem. Kiedy wchodzi się do ich domów, mają popowieszane zdjęcia swoich rodzin, przodków. Oni wiedzą, skąd pochodziły ich rodziny. Też u niektórych osób były książki w języku polskim. I do dzisiaj jest tak, że z tego starszego pokolenia kobiety modlą się po polsku i mówią o tym, że po rosyjsku modlą się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są w grupie, w kościele. Ponieważ jeżeli mają same mówić modlitwy, one nie potrafią. Nie potrafią znaleźć słów. Dzieci, młodzież, tutaj ciężko określić, jaki jest ich stosunek. Niektóre osoby uczyły się języka polskiego w szkole, ponieważ w Białymstoku, w wiejskiej szkole, język polski był językiem obcym. I dzieci miały obowiązkowe lekcje języka polskiego, niezależnie od tego, czy były to dzieci polskie czy rosyjskie. Natomiast niezależnie od tego, jaki one mają stosunek do polskiej kultury, na ile mają polskie korzenie, też mają taki bardzo ciepły i serdeczny stosunek do kościoła. To też taka ważna budowla, miejsce, które dawało schronienie, czy przed słońcem, czy przed deszczem, w którym odbywały się obozy zimowe czy letnie. I też miejsce, które dzieciom i młodzieży kojarzy się z taką radością. Cały czas coś się gdzieś dzieje w moim życiu. Ja wcześniej pracowałam na Ukrainie i to też był taki wyjazd, gdzie wszyscy wydali się, ale na Ukrainie przecież wszyscy jedziemy do Anglii. Myślę, że okazało się to też takim dobrym krokiem, bo ludzie zaczęli słuchać opowieści o Rosji i dzięki temu, że mogę być na miejscu, mogę też opowiadać o tym, co widzę, o tym, czego doświadczam i nagle okazuje się, że stereotyp Syberii, mroźnej krainy, on zaczyna topnieć po prostu od serdeczności ludzi, krajobrazów, czy choćby od tego, że w lecie jest rzeczywiście tam bardzo gorąco. Co dalej? Ciężko powiedzieć. Ja w tym momencie współpracuję jako wolontariusz z Muzeum Represji. To jest muzeum prowadzone przez Wasylego Haniewicza. Śmieję się, że Wasyl jest takim moim syberyjskim ojcem. I on zresztą też powtarza, że jego córka jest w Polsce, więc ja, będąc w Rosji, jestem członkiem jego rodziny. Chciałabym spróbować tchnąć życie, czy może też troszkę tej polskości w Białymstoku. Jest pomysł, żeby wrócił tam nauczyciel polskiego. Ja w tym momencie od roku pracuję jako wykładowca języka polskiego na Tomskim Uniwersytecie. Więc myślę, że też jest szansa na taki, nie wiem, może to byłby życiowy projekt, żeby poświęcić się częściowo pracy w wiosce. No mam w głowie też pomysły łączące zarówno Polaków, jak i Rosjan. W samym Tomsku jest też duża grupa Niemców, którzy zostali zesłani w latach 40. Niemcy z Powołża. I jest to możliwość połączenia trzech nacji, które są czy były rozdzielone przez historię. Tutaj okazuje się, że możemy razem patrzeć w przyszłość. No druga opcja jest powrót do Polski. Myślę, że nie zostawi historii, ale ciężko w tym momencie zadeklarować się na 100%, co będzie za chwilę. Na pewno ta historia zostanie i myślę, że w 2018 roku, kiedy przyjdzie moment rocznic, to ja chcę być na Syberii.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Nici historii. O syberyjskim Białymstoku opowiadała Agnieszka Kaniewska. W audycji wykorzystano fragmenty jej nagrań z Marią Markisz, Walentyną Bielawską i Anną Lekarewicz oraz ojcem Krzysztofem Korolczukiem.